Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i to dla mnie duża radość i zaszczyt móc być tym razem nie na Szkole Wiary, ale w Instytucie Tomistycznym. Mój wykład, który przygotowałem, będzie się składał z dwóch części. Pierwsza, krótsza, będzie wprowadzeniem, by powiedzieć o tajemnicy wcielenia w takiej szerszej perspektywie u świętego Pawła. Chciałbym zaprosić Państwa do lektury najpierw innego tekstu, trzech wersetów z czwartego rozdziału listu do Galacjan. Tam mamy ujęcie tajemnicy wcielenia w najszerszej perspektywie. Natomiast później przejdziemy już do tego hymnu z listu do Filipian i tam bezpośrednio rzeczywiście dotkniemy, na ile czas i chęci nam pozwolą, tajemnicy kenozy. I jeszcze tylko z kwestii organizacyjnych. Pani Eliza tu rozdawała materiały. Jeżeli ktoś nie ma materiałów, to jeszcze bym prosił podnieść rękę. To znaczy, że wszyscy mają. Świetnie, bo tam właśnie są te dwa teksty i diagramy retoryczne. Tymi tekstami dzisiaj będziemy się zajmować, a zatem zaczynamy. Najpierw list do Galacjan i fragmencik przeczytam w szerszym kontekście. Paweł o wcieleniu pisze tak. Wszyscy jesteśmy synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. Nie ma już znaczenia, czy jesteś Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą, wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Bowiem póki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustalony przez ojca pozostaje on pod kontrolą opiekunów i przełożonych, podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. I teraz interesujący nas tekst. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, który woła Abba, Ojcze. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Szanowni Państwo, bardzo ważne intuicje podstawowe dla teologii wcielenia znajdujemy w tym tekście. Przeczytam ten tekścik jeszcze raz, już teraz w bardzo dosłownym tłumaczeniu takim interlinearnym. Hot de elthen to pleroma tu chrono, gdy jednak przyszła pełnia czasu. W języku greckim mamy dwa słynne określenia na czas, chronos i kairos. Chronos, od tego w języku polskim chronologia, to czas rozumiany w takiej ciągłości historycznej, chwila po chwili, godzina po godzinie. Chronologia. Natomiast czas szczególny, niektórzy mówią czas łaski, a ja bym powiedział okazja, której nie wypada przepuścić, to kairos. Kairos ma to do siebie, że jest momentem wyróżnionym w chronosie i ma to do siebie, że chronos nigdy nie wraca. Kairos nigdy nie wraca. Kiedy straci ktoś okazję, autobus przejedzie, autobus już nie wróci. Paweł mówi, że wcielenie jest pełnią czasu, czyli momentem pełni w chronosie dziejów świata. W ogóle to jest bardzo interesująca metafora, jeżeli się nad tym zastanowimy, bo chronos, czas, kojarzy nam się z linearnością. Czas jest liniowy. Natomiast pełnia, pleroma, to jest metafora przestrzenna. Ja mogę wypełnić szklankę wodą i w przestrzeni uzyskam pełnię. Jeden z komentatorów, Raymond Brown, doskonały komentator Pisma Nowego Testamentu, Amerykanin, powiedział kiedyś, że to jest pierwsza teoria, taka teologiczna czasoprzestrzeni, ponieważ nagle wypełnił się czas, te dwa wymiary czasu i przestrzeni. Paweł poprzez połączenie ich podkreśla wyjątkowość tego momentu. Będzie mówił o wcieleniu. I co się stało? Bóg posłał Theos ex apesteilen, kogo? Ton chyon autu, syna jego. Podkreślił ten czasownik, wysłał na zewnątrz. Samo apostello, to wysyłam, od tego apostoł. Natomiast tu mamy jeszcze przyimek ek, który nam wzmacnia. Wysłać z, to jest zapowiedź już oczywiście, że będzie wysłany na zewnątrz, czyli na świat, z przestrzeni wewnętrznej Trójcy Świętej. Tym jednym przyimkiem Paweł daje tutaj taką intuicję. Ten syn genomenon ek gnaikos, zrodzony z kobiety, notabene pierwsze w Nowym Testamencie i jedyne u świętego Pawła wzmiankowanie Matki Bożej? Genomenon hyponomon, zrodzonego pod prawem. Aby tych, którzy pod prawem byli ex agoraze, wykupić, metafora odkupienia, wykupienia weszła do języka religijnego, do języka teologii Nowego Testamentu z świata ekonomicznego. Ex agorazo to jest wykup niewolników, dosłownie ex wyjęcie z agory. Czyli ktoś, kto był właśnie w niewoli, został za pewną konkretną cenę wykupiony i stał się człowiekiem wolnym, ewentualnie niewolnikiem kogoś innego, ale w tym wypadku, abyśmy mogli usynowienie odebrać. I pojawia się kolejna bardzo istotna metafora, o której za chwileczkę powiemy, usynowienie. Szanowni Państwo, bardzo ciekawa sprawa. Jeżeli popatrzymy na ten tekst od strony retorycznej, to widzimy na pierwszy rzut oka figurę retoryczną zwaną chiazmem. Chiazm to taki układ krzyżowy, w którym elementy korespondujące organizuje się na układzie A, B, B, A. Proszę spójrzcie na tę figurę. Na zewnątrz wysłał syna, on był zrodzony pod prawem, aby wykupić spod prawa, abyśmy mogli usynowienie odebrać. Syn, prawo, prawo, syn. Tym chiazmem święty Paweł podkreśla w retoryce to, co pokazał już w kontekście. Wcielenie, i to jest pierwsza bardzo ważna wskazówka teologiczna, jest momentem, pełnią czasu, który dzieli nam czas, całą historię świata na dwa istotne momenty, na dwa okresy. W pierwszym Izrael był pod prawem i Paweł, to widzieliśmy w kontekście, na pierwszym slajdzie, to prawo nazywa pedagogiem. Kiedy pełnia czasu nadeszła, staliśmy się dorośli i nie potrzebujemy już pedagoga. I cała rzecz, szanowni Państwo, zrozumieć funkcję pedagoga w starożytności. Bo dzisiaj pedagog to jest ktoś z autorytetem. Dzisiaj pedagog to jest ktoś ze świata intelektualistów, kto, przynajmniej w teorii, powinien się wśród uczniów cieszyć szacunkiem. W szkołach, wiemy, różnie to bywa. Natomiast w starożytności mamy podział, kim innym, takim nauczycielem cieszącym się szacunkiem był didaskalos, czyli mistrz, za którym szli uczniowie, tworzyli jego szkołę i uczyli się od mistrza na przykład jakiegoś systemu filozoficznego. Tymczasem paidagogos, pedagog, to był zawsze niewolnik, który nie miał wielkiego prestiżu społecznego, którego głównym atrybutem, i to jest ważne, była rózga i który musiał wyrobić w dzieciaku pewne, można by powiedzieć, nawyki. Więc rola pedagoga w starożytności to nie była nauka na wyższym poziomie, tylko to elementarne wychowanie, bardzo często właśnie za pomocą rózgi. Takim najsłynniejszym, być może starożytnym pedagogiem był Orbiliusz. On właśnie znany był z tej swojej rózgi. W języku polskim pani profesor Lidia Winiczuk napisała taki genialny podręcznik do łaciny dla samouków i zatytułowała go Łacina bez pomocy Orbiliusza, czyli właśnie nie trzeba kija, żeby się tej łaciny nauczyć. I teraz Paweł mówi, właśnie takim pedagogiem było prawo do momentu wcielenia. I na zasadzie antytezy, ponieważ chiazm w retoryce zawsze służy do zbudowania antytezy, przeciwstawienia sobie pewnych elementów, jest kluczem interpretacyjnym w ten sposób, że jeżeli zrekonstruujemy coś po lewej stronie, to na zasadzie przeciwieństwa, antytezy możemy założyć, że istnieje rzeczywistość po drugiej stronie. Jeżeli prawo jest takim wychowawcą Izraela do czasu wcielenia, który uczy, który był potrzebny właśnie do momentu, kiedy Izrael był dzieciakiem, kiedy był niedojrzały emocjonalnie, to wcielenie zakłada na zasadzie antytezy czas, kiedy nowy Izrael, Kościół będzie charakteryzowany, będzie cieszyć się właśnie dojrzałością. Jeżeli pedagog na zasadzie użycia tej rózgi pewne zachowania musi wykształcić na zasadzie właśnie nawyku, czegoś narzuconego z zewnątrz. Paweł posunie się w innych miejscach, właśnie powie w ten sposób o przykazaniach, ale bardziej tej tradycji ustnej, tej ich było strasznie dużo w czasach Jezusa, to czas Jezusa Chrystusa na zasadzie antytezy i logika Ewangelii będzie dokładnym odbiciem tak jak w chiaźmie, nie czymś, co przychodzi z zewnątrz i jest narzucone, ale czymś, co jest wartością serca rodzącą się wewnątrz. Tak jak dziecko pod okiem pedagoga pewnych rzeczy w czasie tego bolesnego procesu edukacyjnego może nie chcieć, tak po drugiej stronie te wartości ewangeliczne stały się naszym pragnieniem i my tego bardzo, bardzo chcemy. Do tego służy nam chiazm, do takiego antytetycznego kontrastowania dwóch rzeczywistości. I popatrzcie tutaj, tym momentem przełomowym, tą osią symetrii retorycznego lusterka jest moment wcielenia. To jest właśnie ta pełnia czasu. Co byśmy jeszcze nie wymyślili po stronie lewej, a można tutaj do kilkudziesięciu elementów dojść, tylko trzeba czytać świętego Pawła, co on mówi o prawie, o epoce prawa, to na zasadzie wcielenia tego lusterka wszystko po drugiej stronie jest odbite w tym lustrze i do takiej lektury właśnie listu świętego Pawła, szczególnie listu do Galacjan i listu do Rzymian serdecznie Państwa zachęcam. To pierwszy element we wcieleniu. Drugi, bardzo ważny. Teraz jeżeli przeczytamy drugą zwrotkę, już może, żeby poszło nam sprawniej, przeczytam tylko polski tekst. A że zaś jesteście synami, wysłał Bóg Ducha, Syna Jego do serc naszych, wołającego Abba, czyli Ojcze. W ten sposób już nie jesteś niewolnikiem, ale synem. I kiedy troszeczkę odejdziemy krok dalej i popatrzymy na cały hymn, na dwie zwrotki, naszym oczom pokazuje się druga istotna figura retoryczna, tym razem paralelizm. W chiaźmie poukładanie elementów jest zawsze A, B, B, A. Natomiast w paralelizmie odpowiadające elementy idą równolegle. Zresztą paralelny z łaciny równoległy. Proszę zwrócić uwagę, w elemencie A wprowadza się zdanie podrzędne, gdy i partykuła zaś jednak, D, po grecku jest ta sama, przyszła pełnia czasu. Tak samo zbudowane jest zdanie to oznaczone a prime. I teraz ważna sprawa. Bóg wysłał z wewnątrz na zewnątrz ex apesteilen w pierwszej zwrotce ton chyon autu jego syna, natomiast w drugiej zwrotce w odpowiadającym elemencie ten sam czasownik w tej samej formie ex apesteilen z wewnątrz na zewnątrz wysłał ten sam Theos, Bóg, podmiot ten sam, kogo? To pneuma tuchyju autu, ducha jego syna. I potem tym pomarańczowym kolorem są zaznaczone imię słowy. Syn był zrodzony z kobiety, zrodzony pod prawem, natomiast duch w naszych sercach jest wołający Abba Ojcze. I zdania skutkowe. Hina także nas wykupił spod prawa i odebraliśmy usynowienie. W pierwszej zwrotce syna i w taki sposób, że już nie jesteśmy niewolnikami, ale sami stajemy się synami w drugiej zwrotce, w zwrotce ducha. Proszę zwrócić uwagę, zaznaczone elementy usynowienie odpowiada synowi w ostatnim wersecie, a ex agoradze, na różowo zaznaczone wykupić, odpowiada semantycznie niewolnikowi. Bardzo regularny paralelizm. A co nam mówi ta figura retoryczna? Po co Paweł tym razem stosuje taką figurę? Najpiękniej ujął to niedługo po świętym Pawle święty Ireneusz, który powiedział słynne zdanie w dziele Przeciw herezjom. Bóg będzie uwielbiony w swoim stworzeniu, gdy zostanie ono dostosowane i odpowiednio się upodobni do jego syna, gdyż obie ręce, to jest syn i duch, uczyniły człowieka na Boże podobieństwo. To, co święty Ireneusz zawiera w tej metaforze obu rąk, święty Paweł mówi na sposób retoryczny, w dwóch zwrotkach zbudowanych paralelnie. Pokazuje tą symetrią języka greckiego i tą elegancją retoryki, że w dziele wcielenia, popatrzcie, w taki sam sposób wysyłani są z wewnątrz na zewnątrz i ojciec, i syn, i Duch Święty, a podmiotem działającym w obu zwrotkach jest właśnie ojciec. Czyli w tej retoryce Bóg ojciec jest źródłem poznania i do niego się dwa razy czasownik ex apostailen odnosi. Syn jest posłany w historię jako człowiek. Ma konkretną kondycję, jest zrodzony, daje się poznać w człowieczeństwie, a przez swoje człowieczeństwo daje poznać Boga. I ma konkretną funkcję, wykupuje nas z niewoli grzechu. Natomiast Duch Święty jest tak samo posłany, ale do naszych serc, ma również swoją kondycję, jest wołającym w nas Abba, czyli on rozpoznaje Boga w człowieczeństwie Jezusa i jego funkcja czyni nas synami. Współczesny teolog Gilbert Kerschake w swojej książeczce Wierzę w Boga Trójjedynego, komentując dokładnie ten tekst, powie tak. Bóg Ojciec jest Bogiem ponad nami, jest źródłem bóstwa i on wysyła w tajemnicy wcielenia Syna i Ducha. Jezus Chrystus, wysłany w historię, staje się Bogiem przed nami, obok nas. Jest bratem, tak jak my. Możemy go zobaczyć, możemy go słuchać, możemy go dotknąć. Jego człowieczeństwo staje się sakramentem bóstwa. Natomiast jesteśmy zbyt słabi, mówi Kerschake, i zbyt nieudolni, by rozpoznać ogrom bóstwa w Jezusie Chrystusie. Dlatego Bóg wysyła również Ducha do naszych serc. I Duch w naszych sercach, on rozpoznaje siebie, czyli Boga w Jezusie Chrystusie, bóstwo, które pochodzi od Ojca. Proszę zwrócić uwagę, zmienia to radykalnie w tajemnicy wcielenia obraz Boga w ogóle. Bo do momentu wcielenia każda religia, od najbardziej prymitywnych form mitologicznych po sam judaizm, miała obraz zasadniczo Boga zbudowany na rozdzieleniu dwóch sfer, sakrum i profanum, między którymi była otchłań i nie było przejścia. Chrześcijaństwo w tajemnicy wcielenia, w takiej perspektywie wypowiedziane retorycznie przez świętego Pawła, pokazuje Boga Trójjedynego, ale Boga, który już nie jest ponad nami, tylko który Duch Święty jest w nas. I ta miłość trynitarna, która pochodzi od Boga przez Syna do Ducha Świętego, ona, można by powiedzieć tak, o nas zahacza. Ona przez nas przechodzi. W ten sposób, jeżeli ojcowie Kościoła nazwą Boga Trójjedynego perichorezą, a to pochodzi od perichoreo greckiego, czyli tańczy dookoła. Taniec, Bóg to jest odwieczny taniec miłości, to jest taniec. Dlatego na niektórych katedrach w Niemczech, we Francji, symbolem Trójcy Świętej są trzy zające biegnące po okręgu. Takie szybkie wirowanie. Ta perychoreza przechodzi przez nas i my jesteśmy w to Bożą miłością uwikłani. To jest tajemnica wcielenia. Zaangażowane są w to wszystkie trzy osoby Trójcy Świętej. I trzeci element, porządkując, bo chciałbym być tutaj uporządkowany, więc pierwszy wcielenie jako ta oś symetrii dzieląca cały czas na dwie sfery. To, o czym powiedziałem najpierw. Drugi element, zaangażowanie i działanie i uczestnictwo całej Trójcy Świętej i nowy obraz Pana Boga w tajemnicy wcielenia. No i teraz trzeci bardzo ważny element, który mamy właśnie w tym tekście świętego Pawła. Nasze zaangażowanie i nasza w tym wszystkim rola, którą można by przedstawić na takim schemacie. Syn stał się człowiekiem, on został posłany apostolem do w przestrzeń historii, aby człowiek dzięki Duchowi Świętemu nie, był już nie niewolnikiem, ale stał się synem Boga. Aby w ten sposób już nie jesteś niewolnikiem, ale al-chyos, ale synem przez usynowienie. No i tutaj właśnie to słowo usynowienie, chytotezia greckie, jest kluczem, kolejną metaforą ze świata grecko-rzymskiego, która dopiero gdy zrozumiemy ją w takich kategoriach historycznych, otworzy nam sens tego, co święty Paweł do nas mówi. Ten podwójny ruch, Bóg stał się człowiekiem, by człowiek stał się synem Boga, jest jak mantra powtarzany przez ojców Kościoła, Ireneusz. Słowo Boga stało się człowiekiem. Ten, który jest synem Boga, stał się synem człowieka, aby człowiek zjednoczony ze Słowem, przybrany, stał się dzieckiem Boga. Czy Grzegorz z Nazianzu, wzbogacający drugich staje się żebrakiem, gdyż bierze na siebie żebractwo mojego ciała, abym ja się wzbogacił jego boskością. To jest pełny wymiar tajemnicy Bożego Narodzenia. Dwuruch. I teraz jest to możliwe dzięki usynowieniu. A co to jest usynowienie? Paweł jakby prowokuje nas do pytania, czy jest tak, że my jesteśmy w pewnym sensie bogami, tak jak Jezus jest Bogiem? My jesteśmy. Paweł powie w pewnym sensie tak, ale w pewnym sensie, bo on jest Bogiem z natury, w tym sensie odmawiając kredo mówimy Bóg z Boga. Natomiast my jesteśmy z małej litery, bogami, synami bożymi przez adopcję, czyli przez usynowienie. Co to jest to usynowienie? Nie wiem, czy Państwo znacie bajkę Król Lew. Jest genialna. Ja ją od czasu do czasu sobie powtarzam z dzieciństwa jako lekturę obowiązkową. Tam na początku Simba jest prezentowany właśnie na tej skale. Cały świat Afryki mu oddaje pokłon. To jest usynowienie, ponieważ ten zwyczaj do dziś w krajach azjatyckich i w krajach Afryki funkcjonuje, a ma genezę właśnie w kulturze semickiej. Otóż w krajach semickich w starożytności, kiedy rodził się syn, to wszyscy nikt nie miał wątpliwości, kto jest jego matką, ponieważ synostwo biologiczne dotyczyło linii mamy. Czyli kobieta, która zrodziła syna, w żaden sposób nie mogła się wyprzeć tego faktu. I synostwo było stwierdzane, można powiedzieć, z samego faktu. Natomiast nie tak było w przypadku ojca. Żeby ojciec był uznany synem dzieciaka, musiał go usynowić. To znaczy w towarzystwie świadków, najczęściej bliskich, rodziny, sąsiadów, albo podnieść dziecko, tak jak właśnie Simba jest tu podniesiony, albo posadzić na kolanach i wobec wszystkich powiedzieć, to jest mój syn. Dopiero ta formułka w prawie, i to zapisy w prawa rzymskiego do dzisiaj w dobrych podręcznikach akademickich znajdziecie, ta formułka stanowiła o tym, że od tego momentu syn był synem tego konkretnego ojca, tego konkretnego człowieka. I co ciekawe, nie będę czytał tych fragmentów, ale zamieściłem właśnie paragrafy o adopcji i o synowieniu z jednego z najlepszych podręczników polskich do prawa rzymskiego. Prawo rzymskie, czyli to, do którego Paweł się odwołuje, bo pisze do ludzi, którzy myślą tymi kategoriami, wie, że kiedy ktoś jest usynowiony, to może dojść do ciekawego paradoksu. Syn biologiczny, nieusynowiony, nie będzie miał żadnych praw w relacji do ojca. Syn adoptowany, usynowiony, będzie się cieszył pełnią praw. I to są przypadki opisane przez historyków starożytnych, szczególnie w rodzinie cesarskiej. Przykładem najświetniejszym jest Oktawian August, który był przecież z adopcji synem Cezara i przez 40 lat jego panowania cała opozycja polityczna będzie ten fakt wykorzystywać jak piętę Achillesową przeciw Oktawianowi. Więc on z kolei będzie angażował największych poetów i retorów tamtych czasów, żeby wykazać prawdziwość synostwa przez usynowienie, co święty Paweł wykorzysta w swojej teologii. Bo model ten wynikający ze struktury społeczno-prawnej w świecie helejskim czy w świecie grecko-rzymskim jest taki, że kto ma syna biologicznego i go usynowił i kto ma syna adoptowanego i go usynowił, to ci synowie są na takim samym poziomie w relacji do ojca i przysługują im te same prawa. Są w świetle prawa równi. I to jest model, który święty Paweł wykorzystuje w tym tekście. Mówi on, Jezus Chrystus, Bóg z Boga. Ma naturę boską. Ale my też jesteśmy bogami dzięki wcieleniu, tyle że nie z natury, nikt z nas chyba nie chodzi po wodzie, ale z usynowienia. W relacji prawa, w tym wypadku już w cudzysłowie, bo jesteśmy na poziomie języka teologicznego, to się staje na poziomie teologicznym metaforą, jesteśmy równi w relacji do Boga z Jezusem Chrystusem. To jest absolutnie mocna teologia i nowa wizja naszej relacji z Panem Bogiem. Bo o jakie prawa chodzi? Przede wszystkim, gdy ktoś był usynowiony, to pierwsze o co pytał, a jaki spadek dostanę? Nie? No bo to właśnie o kasę zazwyczaj chodzi. I Paweł dokładnie do tego nawiązuje. Jeżeli nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, to stajesz się, dzisiaj byśmy powiedzieli językiem naszego prawa, stajesz się osobą prawną, czyli masz możliwość zawierania transakcji i wszystkie akty przez ciebie popełnione są na twoją odpowiedzialność. A więc jeżeli już jesteś synem, to również dziedzicem, to dziedziczysz. I tutaj kolejny fragmencik prawa rzymskiego, to zostawię do Państwa lektury. On świetnie jeszcze naświetli tę problematykę. Gdy byliśmy niewolnikami, nie byliśmy osobami prawnymi, Paweł chce powiedzieć. Stając się synami, nabywamy zdolność prawną, w konsekwencji mamy jako usynowieni w adopcji takie same prawa do spadku, co synowie biologiczni. Jakie konkretnie? Co będzie tym spadkiem w tym konkretnym przypadku? No to już święty Paweł powie, rozwijając tę samą myśl, ale w liście do Rzymian. Nie otrzymaliście ducha niewoli, by się poddać zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. I uwaga, jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, na tej samej linii, na tym samym poziomie w relacji Ojca. I jeżeli Jego spadkiem była męka i zmartwychwstanie, to to samo należy się nam. Dlatego wspólnie z Nim cierpimy, by wspólnie w przyszłości mieć udział w chwale. Przeniesienie całej... Jeżeli w tym modelu teologicznym świętego Pawła wcielenie jest na początku, a tym w cudzysłowie spadkiem jest misterium paschalne, to uczestnicząc przez usynowienie w tajemnicy wcielenia i stając na jednym poziomie z Jezusem Chrystusem w relacji do Ojca, uczestniczymy tak samo w tej samej relacji, w tej samej tajemnicy paschalnej. Z Nim wspólnie cierpimy i z Nim wspólnie będziemy przebywać w chwale. Święty Paweł w swojej teologii poprowadzi to tak konsekwentnie do końca, że na tym schemacie będzie tłumaczył na przykład sakramenty. W szóstym rozdziale listu do Rzymian, tam się pojawiają pierwsze ślady genialnej sakramentologii pawłowej, będzie o chrzcie mówił jako leżeniu obok Chrystusa w Jego grobie. Bardzo niestety nasze polskie przekłady tutaj są niedoskonałe i nie oddają tego elementu. Zresztą to, o czym dzisiaj rozmawiamy w Biblii Tysiąclecia, też nie jest oddane, dlatego posługuję się innym przekładem. Natomiast Paweł będzie ten model tej teologii wcielenia, będzie to punkt wyjścia dla myślenia o sakramentach i dla wielu innych punktów jego teologii. I to był wstęp półgodzinny, bo właśnie taką najszerszą perspektywę wcielenia chciałem Państwu pokazać, zanim przejdziemy do kenozy, która jest genialną, ale pewnym aspektem tajemnicy wcielenia. Reasumując wstęp, trzy punkty. Wcielenie jako pełnia czasu, która dzieli nam czas na dwie części, metafora pedagoga i ten chiasm retoryczny. Druga część, tę prezentację Państwo dostaniecie, więc to wszystko będzie sobie jeszcze można przejrzeć potem. Druga część, paralelizm, czyli posłanie, dwie ręce, dzieło Syna i takie posłanie Ducha. I trzecia część, usynowienie, które stawia nas w nowej relacji do Pana Boga i gwarantuje nam nowy spadek, uczestniczenie w tajemnicy, w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa. Trzy najważniejsze punkty teologiczne w teologii wcielenia świętego Pawła. Czy to jest jasne? Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Czy ewentualnie na przerwie? Aha, bo tutaj rozumiem, nie ma formuły pytań. Dobrze, więc idziemy teraz do hymnu o kenozie. Kenoza Pana Boga opisana jest najlepiej w tym hymnie w liście do Filipian 2:6-11. Jest to jeden z pięciu miejsc u świętego Pawła, gdzie pojawia się czasownik keno. Hymn chrystologiczny proponowałbym przetłumaczyć tak. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, aby na dźwięk imienia Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Szanowni Państwo, jest to hymn wpleciony w list świętego Pawła. Wielu biblistów wysuwa taką hipotezę całkiem prawdopodobną, że jest to hymn liturgiczny, który być może funkcjonował w liturgii chrześcijańskiej jeszcze przed napisaniem tego listu. Jeśli tak by było, to jest prawdopodobne, ale na pewno święty Paweł dokonał tu pewnych zmian redakcyjnych, czyli dodał coś od siebie, a to dlatego, że ten hymn genialnie koresponduje z całą problematyką listu. Jest jakby pryzmatem, w którym różne nurty teologii tego listu stają się jedną myślą. Powiem o tym hymnie w 5 punktach. Najpierw retoryka. Ta retoryka jest kluczem do zrozumienia wszystkich starożytnych tekstów. Ten hymn w języku greckim składa się z 2 zwrotek. Pierwsza zwrotka, wersety od 6 do 8, druga od 9 do 11. Co jest kryterium takiego podziału? Podmiot. W pierwszej zwrotce podmiotem jest Jezus Chrystus. To On działa, to On tutaj podejmuje decyzję. W drugiej zwrotce podmiotem staje się na samym początku Bóg. Dlatego Bóg go wywyższył. To Bóg mu darował imię ponad wszelkie imię i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na te 2 zwrotki, to zobaczymy w bardzo ciekawy sposób, że mamy szereg korespondujących ze sobą terminów, które tworzą teologiczną jedność. Mianowicie, popatrzcie, podmiot już żeśmy wskazali, teraz popatrzmy na orzeczenie. Jezus Chrystus, On siebie samego uniżył, pójście w dół, a Bóg go w wersecie 9 wywyższył, pójście w górę. Kontrast ruchu. Jeżeli popatrzymy na te terminy zaznaczone na czerwono, to widzimy w pierwszej zwrotce nagromadzenie leksemów, które należą do pola semantycznego człowieczeństwa. Był upodobnionym do ludzi i dał się znaleźć, dał się poznać jako człowiek. W drugiej części leksemy będą się gromadzić wokół Boga. On był nazwany, wyznany jako Kyrios, a Kyrios w Septuagincie zawsze tłumaczy Jahwe, jestem, który jestem. I w stosunku do niego orzeka się o chwale Boga, gdzie słowo greckie doxa jest znowu słowem technicznym Septuaginty Starego Testamentu i zawsze oddaje hebrajską ideę kabot, czyli chwały tej chwały tego blasku, którego źródłem jest tylko Bóg. Tej inności Pana Boga, to jest jedyny tak naprawdę w Starym Testamencie widzialny przymiot Pana Boga, blasku światła, boskiego światła, którym gdy ktoś spotka Pana Boga twarzą w twarz, to promienieje tym światłem, tak jak Mojżesz, który schodził z Synaju. Bardzo konsekwentne. I teraz jeszcze dochodzimy do kluczowego słowa On samego siebie ekenozen w pierwszym podstawowym znaczeniu uczynił pustym. Ekenozen zaraz pokażę. Wszystkie znaczenia tego słowa. Wyjść na zewnątrz, uczynić się pustym. Mamy ruch z wewnątrz na zewnątrz. Podczas gdy w drugiej zwrotce mamy figurę retoryczną zwaną merizmem. Merizm to wskazanie punktów najwyższego, środkowego i krańcowego, najniższego. I w tym wypadku mamy tych, którzy mieszkają na niebiosach, na ziemi i pod ziemią. Oni się koncentrują nad nim i wyznają jego bóstwo. Czyli mamy ruch z zewnątrz, ze wszystkich sfer, na jednym punkcie, na Kyriosie Jezusie Chrystusie. Retorycznie bardzo ciekawie dopracowany hymn i ta retoryka znowu będzie kluczem takim hermeneutycznym do zrozumienia kolejnych idei. Najpierw pierwszą ideą jest forma, morfe, greckie morfe. Hymn mówi, że ten, który był w morfe tcheu, w formie Boga, nie uznał jako porwanie, tłumacząc dosłownie, czyli mówiąc bardziej po ludzku, nie uznał za stosowne być jak Bóg, ale siebie samego ekenozen uczynił pustym, przyjmując morfe dulu, czyli postać, formę niewolnika. Najważniejsze jest to przejście, ten ruch. Wcielenie jest tutaj opisane jako przejście Jezusa Chrystusa z morfe tcheu do morfe dulu. Z postaci, formy Boga do postaci formy niewolnika czy sługi, jak czasem Biblia tłumaczy. Co to jest morfe? W literaturze greckiej ten termin ewoluuje. W bardzo potocznym znaczeniu morfe to jest postać widzialna, postać zewnętrzna, kształt. Grecki poeta Pindar w VI wieku przed Chrystusem wspomina o pewnym bohaterze, który był niskiej postury i mówi niskiej morfe, wzrostu, niskiego wzrostu byśmy dzisiaj powiedzieli. Eurypides, dramaturg grecki w V wieku, pisze takie słowa: ty kobieto, kimkolwiek jesteś, co Alexis, wzrostu postaci, z postaci, jaką przypominasz. Czyli ktoś kogoś przypomina, jest podobnej morfe. Tragik grecki Aeschylus, żyjący na przełomie VI-V wieku, mówi: mnie nieraz mądra matka ma, Temida i ziemia, wiele imion, ale jeden kształt, jak losy przyszłe spełnić się, mają wieściła. Ten jeden kształt mija morfę. Kształt, postura, zewnętrzny wygląd. Kiedy jest ciemno i idziemy ulicą i ktoś przed nami, widzimy tylko ciemną plamę, to jest morfę. To jest to, co widzimy na pierwszy rzut oka, można powiedzieć. Ja studentom zawsze tłumaczę, nie przez przypadek w języku polskim mówimy o kategorii forma morfologiczna. Bo jeżeli mamy jakiekolwiek słowo, pan, to możemy go odmieniać przez przypadki. Kto co pan, kogo czego nie ma pana, komu czemu się przyglądam panu i tak dalej, i tak dalej. I teraz co jest ważne? Forma morfologiczna się zmienia, czyli końcówki się zmieniają, ale treść tego słowa jest ciągle ta sama. Chodzi o tego samego pana i niezależnie w jakim przypadku, w jakiej liczbie go damy, treść się nie zmieni. I to jest klucz do zrozumienia tej idei. Od morfe przechodzimy od sensu podstawowego, przechodzimy do Arystotelesa, bo kiedy Arystoteles tworzy swój system hilemorfizmu, czyli połączenia materii i formy, to słowo zaczyna robić karierę w filozofii. Już troszeczkę przed Arystotelesem, ale u Arystotelesa najbardziej. Arystoteles uważa, że forma jest jakby wyższą częścią bytu od samej materii, porządkuje materię, tak jak w pewien sposób szklanka porządkuje wodę. Bez tej szklanki, bez tej formy, bez tej morfy, woda by się jako materia czysta rozlała, nie miałaby kształtu. I Arystoteles podkreśla to, że forma nadaje w bycie pewnej jedności, takiej komplementarności. To tak najogólniej mówiąc, tu to słowo zaczyna określać pewną właściwość samego bytu. Już nie jest to poziom taki potoczny, tylko język filozoficzny. Z morfe związana jest również forma czasownikowa morfo, czyli zmieniam postać, zmieniam formę. Na przykład Eneas Taktyk, pisarz grecki z IV wieku, pisze o tym, że w jednej z wojen, żeby pomóc szczęściu i bitwie, kobiety przebrały się za mężczyzn i poszły wojować. I to się powiodło. To przebranie się, czyli zmienić swoją zewnętrzną postać, oddaje właśnie przez morfo. Cytaty państwo będziecie mogli poczytać. I teraz mamy też postać czasownikową metamorfo. Greckie meta to zmiana o 180 stopni, czyli taka przemiana, że jak ktoś szedł w prawo, to teraz idzie w lewo, dokładnie odwrotnie. To będzie metamorfo i wydaje się, że właśnie o taką zmianę chodzi w tym hymnie, chociaż nie mamy tu postaci czasownikowej, ale z postaci Boga najwyższej, nie ma wyższej formy istnienia niż Bóg, do postaci najniższej niewolnika, Arystoteles mówił, niewolnik jest nikim, nie jest w ogóle podmiotem, jest rzeczą mówiącą. Czyli stał się z tego, co wszystko, w to, co nic tak naprawdę, przypomina to greckie metamorfo. W tym sensie o metamorfo mówił Owidiusz w słynnych metamorfozach, mitologicznych bajkach, gdzie ukarani bogowie byli zmieniani w zwierzęta. I w takim krzaczku nad strumyczkiem można było spotkać Boga, zamkniętego w tym krzaku jak w więzieniu. Teraz to jest ciekawe, bo metamorfo w formie czasownikowej odniesione jest do Jezusa Chrystusa w scenie przemienienia na górze Tabor. 3 minutki i skończę ten wątek. Tylko skończę, dobrze? Do przerwy i wtedy zrobimy przerwę. To jest też ciekawe, bo ojcowie Kościoła mówią, to przemienienie dzisiaj identyfikowane na Górze Tabor, to nie jest pierwsze przemienienie Jezusa Chrystusa, bo pierwszym właśnie jest wcielenie z formy tcheu do formy dulu, z formy Boga do formy niewolnika. Byłoby to bardzo ciekawe zastanowić się tak teologicznie nad relacją, mimo że jedno jest z teologii Pawłowej, drugie z Ewangelii Synoptycznych, ale nad zależnością teologiczną między pierwszym tym metamorfo w Bożym Narodzeniu, a tym drugim na Górze Tabor. Jan Chryzostom to robi i on pisze bardzo pięknie, że w obydwu przemienieniach Bóg to, co zmienia, to postać, w jakiej daje się poznać, bo w Bożym Narodzeniu daje się poznać jako człowiek, a na Górze Tabor jaśnieje chwałą boską, właśnie tym doksa, tam jest doksa, boskim kabot, czyli tam daje się poznać jako Bóg. Jest relacja między tymi dwoma wydarzeniami. Więc w punkcie pierwszym w tym hymnie wcielenie to zmiana morfy. Z morfy Boga na morfę niewolnika. I Paweł mówi tylko tyle, bo Państwo jako zainteresowani teologią tomistyczną moglibyście zadać tu bardzo dużo już takich drobiazgowych, szczegółowych pytań, aż ojciec Mariusz kiwa głową, w jakim sensie, a jak to się w bycie zmieniło, a co przetrwało, a co się zmieniło. Paweł nie wchodzi w takie szczegóły, ale po to są teolodzy, żeby Pawła potem tłumaczyć. Paweł daje nam tekst jako pewną inspirację później dla systemów teologicznych. Niemniej jednak bibliści mówią, że już na poziomie świętego Pawła, tekstu świętego Pawła, to co możemy powiedzieć na pewno, że jest to zmiana na poziomie dania się poznać, czyli dla obserwatora. W tym wypadku obserwatorem są ludzie. To znaczy Bóg zrezygnował, w jakim sensie zrezygnował z bycia jak Bóg. Nie dokonało się to tam w Trójcy Świętej, tylko stał się człowiekiem i zrezygnował z bycia tu na ziemi pokazania się jako Bóg, a pokazał się w nędzy ludzkiej jako człowiek, ba, dziecko położone w żłobie, bo tak było zimno i tak było ubogo. Tutaj semantyka niewolnika nam wchodzi. W takim sensie, w sensie poznawczym. Niemniej jednak niektórzy egzegeci, zwłaszcza szkoły niemieckiej, pytają, Bóg stał się człowiekiem. Może więc u świętego Pawła traktować to morfę nie w tym sensie podstawowym, ale bardziej po arystotelesowsku i przynajmniej zapytać, czy w samej strukturze Boga, w Trójcy Świętej właśnie, coś się zmieniło, kiedy Bóg stał się człowiekiem. Rozumiecie Państwo moje w tej sytuacji położenie, mając przed sobą tutaj tomistów, ojców dominikanów, nie śmiem odpowiadać na to pytanie, ale pytania trzeba stawiać. I właśnie takie pytania stawia nam ten tekst. Paradoksalnie w takiej perspektywie tajemnica Bożego Narodzenia z perspektywy Pana Boga to rezygnacja. To pewien rodzaj śmierci. I tu ciekawe, że właśnie w ikonografii, w klasycznym ujęciu Bożego Narodzenia, dziecko położone w żłobie jest przedstawione tak naprawdę w trumience i w tych bandażach pogrzebowych, ponieważ już starożytni mieli tę intuicję, że Boże Narodzenie jest pewną rodzaju śmierci Pana Boga, rezygnacji i początkiem historii zmierzania w kierunku tej śmierci na Golgocie. Ale również w sztuce zachodniej mamy dokładnie to samo połączenie tych dwóch motywów. W Piecie Michała Anioła, tutaj historycy sztuki raczej zgodnie mówią, że Jezus Chrystus jest Jezusem zdjętym z krzyża, ale Matka Boża jest Matką Bożą z żłóbka betlejemskiego. Młoda kobieta, która bardzo delikatnie i łagodnym ruchem to ciało. Prawa fizyki tutaj są takie, że podobno ciało by od razu spadło. Jest Matka Boża, która niemowlę ma. I w ten sposób Michał Anioł łączy motyw Betlejem z motywem śmierci. Jan Sebastian Bach, pisząc słynne Weihnachtsoratorium, bo oratorium na Boże Narodzenie, w pierwszej jego części, jako czwarty numer, wykorzystuje melodię z Pasji. Zresztą z chorał śpiewany również w Polsce, o głowo coś zraniona. I łączy motyw Bożego Narodzenia ze śmiercią. Te wszystkie intuicje kompozytorów czy malarzy są zakorzenione właśnie w tej intuicji świętego Pawła. I trzecia rzecz z tego wynikająca, podmiotem tego działania, tej zmiany morfy jest Jezus Chrystus. To jest manifestacja Jego wolności. On jest Bogiem, światu z własnej wolności daje się jako niewolnik. Podsumowując ten punkt, i tu już będzie przerwa, chciałem tylko zwrócić uwagę, że bardzo podobną intuicję mamy u innego teologa Nowego Testamentu, Jana. W Ewangelii Jana, cała Ewangelia Jana jest zbudowana jako parabola. Pierwsza jej część to jest Bóg, który schodzi po to, żeby wracać do Ojca. I dokładnie w środku Ewangelii Jana rozpoczyna się ostatnia wieczerza i Jezus umywa nogi ludziom. To jest gest praca niewolnika. Daje się poznać jako niewolnik. Ale zanim to zrobi, w tej pierwszej części będzie kilkanaście razy podkreślał, kim jestem. Ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem wodą życia, ja jestem prawdą, jestem drogą, jestem. Aż do męki, gdzie powie samo jestem, czyste, bez już dodatku. To będzie nawiązanie do jestem, który jestem. I wtedy ci, którzy będą w ogrodzie Getsemani, padną przed nim, oddadzą mu pokłon. Korelacja bycia Bogiem i jego najgłębszej tożsamości również w Ewangelii Jana jest skorelowana z byciem niewolnikiem. I genialnie skomentował te dwa elementy, korelację tych dwóch elementów ojciec Kozacki, przełożony dominikanów, prowincjalny. Pozwólcie Państwo, że przeczytam te słowa. Żeby dobrze służyć, żeby mieć poczucie sensowności służby, to trzeba mieć poczucie własnej wartości. Człowiek małego ducha będzie podkreślał własne znaczenie i będzie udowadniał światu, jaki jest świetny. Człowiek, który jest zakorzeniony w Bogu, człowiek głębokiej duchowości, wie, że świat mu nie jest potrzebny do tego, by potwierdzać jego wartość. Taki człowiek nie musi udowadniać, jaki jest świetny i wtedy jest łatwiej służyć. Chrystus, zanim umył apostołom nogi, powiedział: wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Ten, który był morfe teu, stał się w morfe dulu. Stał się w postaci niewolnika i nie miał z tym problemu, bo wiedział w morfe teu, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tajemnica wcielenia. Przerwa. W pierwszej części, po wstępie, zacząłem omawiać hymn z listu do Efezjan i w dwóch punktach wyjaśniłem najpierw, jaka jest jego budowa i retoryka. Tutaj mieliśmy w czasie przerwy taką ciekawą dyskusję. Retoryka tak jest naprawdę kluczem właściwego kierunku interpretacji każdego tekstu w starożytności. Z danego tekstu, który widzimy bez struktury literackiej, możemy pójść w bardzo różnych kierunkach. Może tekst być inspiracją do bardzo interesującego stawiania różnych pytań. Ale to retoryka i czytanie retoryczne pokazuje, w jakim kierunku autor myślał. I to czasem wręcz tak matematycznie, tak jak tutaj chociażby z tym wcieleniem, z ustawieniem na jednej linii właśnie osoby syna i osoby ducha. Potem mówiłem o kwestii morfe, o przejściu z morfe teu do morfe dulu i pytania, które w związku z tym się pojawiają. A teraz w trzecim punkcie przejdę do, niektórzy mówią, najważniejszego słowa w tym hymnie, mianowicie właśnie do słynnej kenozy Boga. Ona się pojawia w hymnie czasownikowo. On sam siebie ekenozen, co ja tutaj w tłumaczeniu takim bardzo dosłownym przetłumaczyłem, uczynił pustym, do postaci niewolnika. Co znaczy keno? Czasownik jest zawsze wtórny w językach greckim czy łacińskim, natomiast od czasownika pochodzą formy rzeczownikowe i przymiotnikowe. W tym wypadku formą rzeczownikową będzie kenosis, uniżenie, opróżnienie, tak jeszcze lepiej. Jeśli zajrzymy do słownika greckiego klasycznego, nie teologicznego, klasycznego, to zobaczymy, że po pierwsze w najbardziej podstawowym znaczeniu tego słowa, ten termin oznacza, że coś było w środku i wyszło na zewnątrz, tak jak kurczaczek z jajka. To jest opróżnić, ogołocić, w przypadku jakiegoś kraju wyludnić, od strony tej rzeczy być pustym, pozostać pustym, a od strony podmiotu opuścić. Również w sensie medycznym wypróżnić, takim, jeżeli chodzi o ciało człowieka, ale również tutaj pani Abramowiczówna tego nie zanotowała, spotkałem w tekstach Ksenofonta keno w sensie zwymiotować również, to się wpisuje w semantykę. wylewać z naczynia, które było napełnione, usunąć jego treść, zabrać. I to są te przestrzenne. Podstawowa semantyka tu jest zbudowana wokół przestrzeni. I teraz powolutku Greka w literaturze przechodzi od użycia przestrzennego do użycia jakościowego. Myślenie idzie takie w historii leksemów. Coś, co było napełnione, a się opróżniło, to się zużyło. Dlatego w historii keno będzie również oznaczało zużyć się, wyczerpać się, potem etycznie również zniweczyć. W przypadku człowieka zużyć się, czyli słabnąć, kiedy siły będą opuszczać tego, w Odysei wędrującego Odyseusza. Będzie używał właśnie imię słowu tego czasownika. Jestem kenontes, czyli słabnących sił. Witwicki nam to przetłumaczy. W formie biernej być opróżnionym. Natomiast forma przymiotnikowa kenos, to już jest wtórna, to pusty, w sensie fizycznym, opróżniony. Natomiast w sensie jakościowym, w tym przejściu jakościowym, to pusty w sensie próżny, daremny, bezowocny. Dzisiaj pewnie bardziej po młodzieżowym można powiedzieć bezsensowny w określeniu jakiejś czynności, czyli robiony na próżno, albo nieprzynoszący rezultatów, czyli bezskuteczny, na darmo, na próżno. W przypadku kraju po wojnie bardzo często Herodot używa tego kenos, pisząc o polach jako ogołoconych, pozostawionych bez życia, czyli taki krajobraz po bitwie. To są główne pola. Tutaj zaznaczam, bardzo jest ważne to przejście od tego podstawowego znaczenia przestrzennego do jakościowego, które będzie również w etyce, czyli od pusty w sensie fizycznym do na darmo, na próżno w sensie jakościowym. Dlatego jeszcze raz, kiedy popatrzymy sobie na hymn w jego organizacji retorycznej, bardzo ważne jest to, że ten czasownik wpisuje się w tę grę przestrzenną. Jeszcze raz podkreślę, mamy dwie zwrotki zorganizowane jako antyteza na dwóch czasownikach ruchu góra-dół. On siebie uniżył, a Bóg go wywyższył, oraz na antytezie ruchu z zewnątrz na wewnątrz i z wewnątrz na zewnątrz, bo z wewnątrz na zewnątrz on właśnie siebie ekenozen, natomiast potem wszystkie stworzenia w niebiosach, w ziemi i pod ziemią, czyli zewsząd się na nim skupiły, czyli mamy z zewnątrz ruch na wewnątrz. Bardzo często poetyka grecka jest właśnie na takich, to się nazywa poetyka przestrzeni. To jest jeden z głównych czynników wyznaczających piękno poezji greckiej. Święty Paweł był naprawdę bardzo, bardzo wykształconym retorem. Czy był filozofem, to wątpię, ale retorem na pewno był świetnym. I teraz, więc taka organizacja hymnu nam podpowiada, że powinniśmy się bardziej skupić na tym pierwszym znaczeniu, czyli jeżeli faktycznie tutaj teolodzy widzą to wyjście Jezusa z wnętrzności Trójcy Świętych, wejście w historię, to była próba stworzenia takiego języka obrazowego, że ta Trójca była schowana w samej sobie i nagle Bóg, wysyłając Syna i Ducha, postanowił dać się poznać właśnie na zewnątrz. Historia byłaby przedstawiona jako ta przestrzeń na zewnątrz w stosunku do Trójcy Świętej, która wewnątrz pewnie dlatego, że jest tajemnicą. Tak? Z tego, co wiem, dzisiaj chyba teologia klasyczna mówi o Trójcy immanentnej i ekonomicznej w takim przeciwstawieniu, czy może w takich dwóch aspektach. I teraz, więc ten pierwszy aspekt jest podstawowy, ten przestrzenny tego słowa tutaj. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, te teksty i retoryka stawia masę pytań i dobrze, że teologia stara się na nie odpowiedzieć. Ważne tylko, żeby nie widziała tego, co wymyśli w samych tekstach, bo to jest narzucanie na teksty pewnych rzeczy, ale pytanie byłoby zasadne i bardzo uważam ciekawe, czy mamy w tym hymnie przejście do tego drugiego jakościowego poziomu? Czy Jezus Chrystus ekenozen uczynił się nie tylko na zewnątrz, ale również w pewnym sensie próżnym, na próżno, to ogołocenie, czy ma ten aspekt jakościowy, jakkolwiek by tego nie oddać słowem. Na pewno nie w tym sensie, że jego ofiara, jego przyjście byłaby na darmo. Nie? Natomiast No, jakby z tego pytania teolodzy wychodzą, kiedy pytają o to ogołocenie, tą rezygnację z siebie również w sensie jakościowym Boga. Język wymięka, ale retoryka jest w stanie te rzeczy oddać właśnie. To, co jest ciekawe, co zauważa nasza krakowska biblistka, ale znana również tu w Warszawie, bo przyjeżdża z wykładami pani Danusia Piekarz, ta logika, to wyjście drugiej i trzeciej osoby z Trójcy Świętej, pokazanie się w historii jest pewnego rodzaju archetypem, modelem, które potem jest przeniesione na styl życia chrześcijańskiego. W tym sensie Danuta mówi o kenozie jako chrześcijańskim stylu życia. Dlaczego? Bo jeżeli słowo keno jest przeciwieństwem, antonimem takim semantycznym innego czasownika, którego święty Paweł często używa, plero, napełnić, to jeżeli spojrzymy całościowo na teologię Pawła Apostoła, można sięgnąć do 2 Koryntian 8:9, gdzie jest powiedziane, że on stał się ubogim, aby nas ubogacić. I na zasadzie analogii, tu w liście do Filipian, on opróżnił siebie samego, w sensie wyszedł na zewnątrz, aby nas plero napełnić. Taka antyteza, jeżeli popatrzymy całościowo na retorykę w listach świętego Pawła, jest możliwa. Co więcej, na poparcie takiej antytezy można przytoczyć zdanie z listu do Efezjan 4:10, że ten, który wstąpił, jest tym, który wstąpił nad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. Czyli święty Paweł wskazywałby, czy przenosząc tajemnicę samego Chrystusa na każdego chrześcijanina, wskazywałby, że Chrystus stał się ubogim, rezygnując w swym wcieleniu z oznak Bożej chwały, czyli bardzo obrazowo można by pomyśleć, że wytworzył w sobie przestrzeń na przyjęcie ludzkiej natury po to, by w człowieku taką samą przestrzeń wypełnić swoim bóstwem. Plero. A więc to ciekawe, bo to jakby pokazuje, na czym polega duchowość ubóstwa w chrześcijaństwie. My jak w różnych też stanach, czy zakonnym, czy świeckim, kiedy chcemy żyć ubóstwem, ale rozumianym ewangelicznie, my w sobie samych wytwarzamy przestrzeń, my kenomen, po to, aby innych napełnić tym, co jest naszym bogactwem, aby te bogactwa przekazać innym. To jest kapitalny, dla mnie osobiście, to jest niesamowicie ważne takie uzasadnienie pewnego stylu życia, które uważam, im bardziej świat postępuje w takim mało rozumnym kapitalizmie, tym bardziej chrześcijanie powinni tą logiką żyć i praktykować ewangeliczne ubóstwo. Przenoszę, to jest bardzo widoczne, szczególnie w drugim liście do Koryntian. Tam ta myśl wybrzmiewa mega, ponieważ tam mamy piękną perykopę w 9 rozdziale, kiedy na końcu jest napisane, że on będąc bogaty dla was stał się ubogi, abyście się wy wzbogacili jego ubóstwem. To jest dokładnie streszczenie tego co powiedziałem, ale na samym początku tej perykopy mowa o tym, że wasze Koryntian skrajne, przepraszam, nie Koryntian, ubóstwo chrześcijan w Jerozolimie zaobfitowałoby bogactwem szczodrości Kościoła. I to Paweł mówi w kontekście słynnej składki, którą organizował na kościoły w Jerozolimie. On robi teologię i wyprowadza sensowność tej składki, a ja kiedyś policzyłem, ile wspólnot było zaangażowaną w tą składkę. Ponad 40. To tak mimochodem nam przemyka w listach świętego Pawła, ale to była gruba kasa. To było kupę kasy. I Paweł robi to nie tylko w celach praktycznych, ale on jakby wplata to, czy wywodzi sensowność tej akcji, tych pieniędzy, z niesamowitej przemyślanej teologii kenozy, tak naprawdę, która jako cel ma, to uczynienie pustki ma jako cel wypełnienie tego, gdzie są braki, od duchowych po najbardziej materialne, jakim są pieniądze. Więc w tym sensie uważam, kenoza jest kapitalną propozycją dla współczesnego świata. I tu jest jeden z bardzo ciekawych punktów w teologii świętego Pawła, przejścia od poziomu teologicznego do refleksji o współczesnych problemach ekonomiczno-społecznych świata w każdej epoce, w każdym systemie, ponieważ ta logika sprawdza się w każdym systemie. To jeżeli chodzi o o kenozę w tym hymnie. Myślę, że na poziomie samego tekstu świętego Pawła tyle możemy powiedzieć. Oczywiście piękne, cudowne komentarze od ojców Kościoła przez jeszcze większe w średniowieczu po wielkie to mistrza, a ostatnio ojciec Mateusz Pszczanowski napisał na ten temat bardzo interesującą książkę. Dzisiaj zacząłem ją czytać i polecam. Musimy być tylko świadomi jednej rzeczy. Tekst biblijny poprzez organizację retoryczną i poprzez takie struktury myślowe bardziej stawia pytania. I systemy teologiczne fajnie poszukują odpowiedzi na te pytania, tylko nigdy nie narzucajmy tego, co późniejsze czasy przynoszą, na sam tekst biblijny. Bo po prostu o tych problemach święty Paweł historycznie, w sposób historyczny nie myślał. To musimy jakby, ja studentom zawsze mówię, musimy odróżniać egzegezę od tego, to co możemy z tekstu wyciągnąć, od eizegezy, od narzucania na tekst pewnych rzeczy. Co można robić, tylko trzeba być tego świadomym, że to jest eizegeza. Coś tu się stało? Kenoza. No, mam nadzieję, że to nie jest znak od Pana Boga, że powinienem właśnie skończyć. Jest. Dobrze. Czwarty punkt. Ten hymn wpisuje się w serię tekstów świętego Pawła, gdzie mowa o nowym stworzeniu, nowym Adamie i nowej rzeczywistości. I to ciekawe, bo w inne teksty, jak się wpisują w tę tematykę, to widać na pierwszy rzut oka. Tam Chrystusa się z Adamem zazwyczaj zestawia. Natomiast w tym tekście nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale pan James Dunn, jeden z najwybitniejszych komentatorów, obecnie przedstawiciel bardzo ważnego nurtu w teologii pawłowej, tak zwanego New Perspective on Paul, James Dunn zaproponował w swojej dzisiaj już klasycznej teologii świętego Pawła interpretację tego hymnu właśnie w tych kategoriach. Mianowicie on zauważył, że w tym hymnie, to popatrzcie, jest kilka wersetów, od 6 do 11, nagromadzone jest słownictwo, które jest w Starym Testamencie, w Septuagincie, wykorzystywane w klasycznych tekstach związanych z teologią stworzenia. I tak, istnieje w postaci Bożej właśnie to morfe. To morfe przez niektórych żydowskich komentatorów po stronie greckiej, czyli w środowisku Septuaginty, i w ten sposób tym morfe tłumaczy się z Księgi Rodzaju 1:27, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Czasem ten obraz jest po grecku tłumaczony jako eidos, ale czasem jako morfe, szczególnie u Filona Aleksandryjskiego. I to słowo jest zaangażowane w tę teologię. Dalej, w liście do Filipian mowa o tym, że Chrystus nie skorzystał ze sposobności, by być na równi Bogiem, i zauważa James Dunn, to jest problem trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju. Będziecie jak Bóg. To jest przecież to pragnienie Adama i Ewy, by być na równi z Bogiem. To jest ten sam problem. Po trzecie, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi. W Księdze Mądrości, w tekstach związanych z teologią stworzenia, czytamy, bo do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. Bóg staje się człowiekiem, człowiek jest powołany do tego, żeby stać się u Boga, na wzór, na eidos Boga. Chrystus stał się posłusznym do śmierci, w liście do Filipian, natomiast Księga Rodzaju mówi, że z drzewa poznania dobra i zła nie wolno jeść, bo gdy z niego spożyjecie, umrzecie. Nie? Motyw śmierci. I wreszcie Chrystus był wywyższony, uwieńczony chwałą. To jest to samo po grecku stwierdzenie, które w Septuagincie się pojawia. Człowiek w stworzeniu uwieńczony chwałą, na przykład w ósmym rozdziale. W tej teologii stworzenia, podsumuję, morfe jest interpretowane jako ten obraz Boży w człowieku. Człowiek pierwotnie został stworzony na obraz Boży, ale ten obraz został później zatracony. W Chrystusie ten obraz był doskonały, i to Paweł powie w hymnie w liście do Kolosan, bo Chrystus był Bogiem, a przez to, że stał się człowiekiem, ten obraz został ludzkości darowany na nowo, przywrócony. I James Dunn dochodzi do takiego kapitalnego stwierdzenia, że poprzez swoją kenozę, poprzez wcielenie, on, Chrystus, nauczył nas na nowo, co znaczy być w pełni człowiekiem, co znaczy być w pełni na obraz Boga. Inaczej, być w pełni człowiekiem to być na obraz, mieć w sobie ten element boskości i przez to, że On nam ten element zwrócił, zatracony w grzechu pierworodnym, staliśmy się, nauczyliśmy się na nowo być ludźmi. W tym sensie wcielenie jest lekcją człowieczeństwa dla samego człowieka. Dla mnie jest to bardzo ciekawa intuicja, taka powiedziałbym mniejszościowa interpretacja tego hymnu, chociaż ze względu na to, że tak jak mówię, ten podręcznik jest klasycznym podręcznikiem do teologii Pawłowej, na Zachodzie to ona rzeczywiście stała się znana na świecie. Wiemy, że w innych miejscach, jak powiedziałem, Paweł wprost porównuje Chrystusa do Adama. Na przykład w liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, pierwszy człowiek, Adam, powstał, by być żywą duszą, ostatni Adam powstał, by być ożywiającym duchem. Przy czym nie duchowe jest najpierw, lecz materialne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek, Adam, wyszedł z prochu ziemi, drugi człowiek z nieba. Tutaj Paweł piecze kilka pieczeni na jednym ogniu. To genialnie mu wychodzi, bo po pierwsze nawiązuje do etymologii samego słowa hebrajskiego. Adam, po hebrajsku ha-adam, to jest człowiek właśnie. Biblia, opowiadając historię o Adamie i Ewie, mówi o tym, co się na początku, czyli w głębi jestestwa, na początku naszego bycia człowiekiem dzieje w każdym z nas. Historia Adama to jest historia każdego z nas. Ta opowieść z Księgi Rodzaju oczywiście ma charakter taki archetypiczny. Z Adamem wszyscy jesteśmy z tego raju wypędzeni. Teraz Święty Paweł, tak streszczam troszkę, bo nie mamy czasu, żeby się przyjrzeć tym tekstom, mówi, że skoro ta tragedia wypędzenia Adama z raju stała się tu na ziemi, to naprawienie tego też może się dokonać tylko tu na ziemi. Problem, że tego może zrobić tylko Bóg. Jedynym wyjściem z tego impasu było to, że Bóg stał się tu na ziemi, czyli wszedł w historię, stał się człowiekiem. I teraz, co jest istotne, Paweł, kiedy pisze o Chrystusie jako drugim Adamie i nawiązuje w tych, to się nazywa tak fachowo w egzegezie, w teksty adamiczne, ten hymn się wpisuje właśnie w tę serię tekstów adamicznych, kiedy je pisze, na 100% nawiązuje do Filona z Aleksandrii, który żyje w tym samym czasie. Filon z Aleksandrii to był pisarz, filozof, ale również polityk, dyplomata tamtych czasów, który był bardzo wykształconym Żydem, ale reprezentantem Żydów w diasporze greckiej, w Aleksandrii właśnie, czyli w tym środowisku, gdzie powstawała Septuaginta. I to był człowiek, który po tym, jak powstała Septuaginta, to próbował i wiele serca włożył w to, żeby stworzyć pewien taki spójny system łączący idee biblijne z ideami filozoficznymi Greków. I próbował interpretować, lepiej lub gorzej mu to wychodziło, fragmenty od Księgi Rodzaju po ostatnie Księgi Starego Testamentu w kategoriach, czy używając jako narzędzia dzieł filozoficznych, systemów filozoficznych. Bardzo ciekawy autor. Paweł, skąd wiemy, że na 100% do niego nawiązuje, bo niektóre te zdania ze świętego Pawła są żywcem przepisane z Filona z Aleksandrii. Ale co ciekawe, Filon z Aleksandrii, jaki ma pomysł na Adama biblijnego? Filon z Aleksandrii nawiązuje do teorii przyczyn Arystotelesa i Państwo na pewno wiecie, że Arystoteles mówił o przyczynie sprawczej, celowej, formalnej i materialnej. I on wybiera tę sprawczą. Posługuje się tam jeszcze, to jest dzieło De Legibus, posługuje się tam jeszcze Księgą Mądrości i Przysłów, gdzie mądrość mówi, że byłam wzorcem dla Boga, który stwarzał świat. I Filon identyfikuje ten wzorzec mądrości z samym Adamem. Mówi, był jakiś Adam na początku świata, który był takim modelem. I teraz w tym Adamie my jesteśmy wszyscy w tym sensie, że zostaliśmy stworzeni na jego obraz. W pismach Filona, w egzegezie Filona, Adam jest tą przyczyną sprawczą. Bardzo oryginalna egzegeza czasów judaizmu drugiej świątyni, wtedy, kiedy Jezus i Paweł chodzą po ziemi. Paweł nawiązuje do Filona i prawdopodobnie uważa, czy ma w tyle głowy to, że czytelnicy jego listów również znają Filona. Filon był dosyć popularny w tamtych czasach, ale z drobną różnicą, ale ona się okazuje bardzo znaczącą. Pisze o Chrystusie, mówi, Filon wziął sobie przyczynę tą sprawczą, pierwszą, a u Pawła Chrystus jest Adamem w sensie przyczyny celowej. Dlatego nie mówi, rzadko Paweł pisze o drugim Adamie, tylko o ostatnim Adamie, eschatos Adam. W ten sposób w teologii Pawła Adam na zasadzie odbicia lustrzanego tego systemu Filona, który, jak jeszcze raz podkreślę, był popularny i przynajmniej czytelnicy Listu do Rzymian na pewno go znali, u Pawła staje się przyczyną celową, a więc pewnym, owszem, ideałem, pewnym modelem, do którego my dążymy. To jest ciekawe, bo u Filona generalnie wizja była dosyć pesymistyczna. Na początku był fajny ideał, a historia pokazała, że wszystko się źle skończyło i marnie w sumie ten Adam jako wzorzec Boga w nas wygląda. A u Pawła jest to odwrócone, bo Paweł chce powiedzieć, wszystko co najlepsze, to dopiero przed nami. Bo my w Chrystusie, dzięki tej logice wcielenia, którą mamy w tych tekstach adamicznych, tym Adamem w pełni dopiero się staniemy. Paweł wywraca ten system filonowy do góry na dół. W zeszłym roku, nie, dwa lata temu w Niemczech została napisana w Heidelbergu bardzo interesująca habilitacja, właśnie pokazująca ten proces, który tutaj zarysowałem, że teologia adamiczna u Pawła jest odwróceniem tej teologii Filona z Aleksandrii. Taka pani Miller napisała tę książkę i bardzo dokładna analiza tych tekstów pokazuje, że ta hipoteza, ja bym nazwał ją na 100% pewna. Przez przypadek bardzo regularne przetworzenia nie mogły zajść. Więc jeżeli popatrzymy w ten sposób, jakby streszczając, ta tabelka jest właśnie wzięta z tej książki pani Miller, na teologię adamiczną u świętego Pawła, to te najważniejsze antytezy będą takie. Adam w Księdze Rodzaju oznacza człowiek, jest tą przyczyną pierwszą, tym wzorem, który nosi w sobie, mówiąc takim językiem obrazowy, najwięcej Pana Boga, póki jest w raju. Chrystus, ostatni Adam, ostatni Adam, też człowiek, bo stał się człowiekiem, ale przyczyną celową, czymś, do czego wszyscy zmierzamy. W logice pierwszego przymierza mamy ideę nieposłuszeństwa. Ewa sięgnęła po owoc, zjadła, dała jeść mężczyźnie, on zjadł. Natomiast po stronie drugiego przymierza ostatni Adam w pełni jest posłuszny, stał się posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. I tu widzimy jako puzzle tej układanki właśnie nasz hymn, który dzisiaj omawiamy. Śmierć w pierwszym przymierzu była konsekwencją wolnej decyzji. W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, aż wrócisz do ziemi, bo z niej zostałeś wzięty. Być może Państwo wiecie, że w języku hebrajskim zachodzi taka bardzo fajna gra słów, bo Adam nazywa się człowiek, bo jest wzięty z Admach ziemi. Wujek nasz, Jakub wujek, oddał to fajnie. Ty będziesz ziemianin, bo z ziemi zostałeś wzięty. Jakub wujek genialnie był wyczulony na grę retoryczne i takie zabawy słowne. On kapitalnie to oddawał. Po stronie drugiego przymierza konsekwencją wolnej decyzji, tego posłuszeństwa aż do śmierci, jest życie. Widzicie? Wszystko jest odwrócone właśnie. Dlatego Bóg go wywyższył, obdarzył go imieniem i jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. W drugim Adamie wszyscy będą ożywieni. Pierwsze przymierze działa, to jest działanie głównie w sferze ciała. Z prochu jesteś, do prochu powrócisz. Drugie przymierze to głównie działanie w sferze ducha. Pierwszy Adam utworzony z ziemi, prochem jest drugi człowiek z nieba. Potem mamy symbol wygnania z ogrodu. To jest symbol komunii z Bogiem, która się kończy, która jest zniszczona. Natomiast Chrystus, stając się Adamem, stając się człowiekiem, a potem ostatnim Adamem, wprowadza nas znowu w doskonałą, jeszcze większą komunię z Bogiem. Ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Boga. Zniszczeniu obrazu Boga odpowiada naprawieniu obrazu Boga. I tu znowu nasz hymn, on mając naturę Boga, przyjmując naturę sługi, stał się podobnym do ludzi, po to, by ten obraz w nas się odbudował. Do tej pory w pierwszym przymierzu człowiek stał się obcy Bogu, czego symbolem jest wstyd. Człowiek się wstydzi swojej nagości. W Biblii zawsze nagość fizyczna jest w takim antropologicznym znaczeniu symboli oznaką nagości duchowej, takiego bezpośredniego bycia człowieka przed człowiekiem albo człowieka przed Panem Bogiem, no jak dzisiaj są właśnie mąż i żona, kiedy są wobec siebie nadzy, czyli nie tylko się nie wstydzą, ale jest jakaś jedność ducha, zanim nastąpi jedność ciała, bo inaczej ta nagość ciała nas krępuje. I właśnie kiedy w raju ta jedność ducha, ta bezpośredniość, ta nagość ducha została utracona przez grzech, to natychmiast w konsekwencji musieli sobie zrobić ubrania, bo nagość fizyczna zaczęła przeszkadzać. Chrystus to wszystko naprawia, dzięki niemu człowiek staje się bliski. Tutaj nie ma u Pawła symbolu nagości, ale godność. Mamy element godności. Jeżeli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, i współdziedzicami Chrystusa. I tych elementów można by jeszcze więcej wymieniać. Tego typu teologia, ta teologia adamiczna u świętego Pawła, ona jest uzasadnieniem motywów w sztuce, kiedy Jezus Chrystus w swojej ofierze schodzi do otchłani jako ostatni Adam i tego pierwszego Adama chwyta za rękę i go wyprowadza z tej otchłani, a wraz z nim całą ludzkość. To jest jakby w sztuce streszczenie całej tej teologii, a nasz hymn, mam nadzieję, że udało mi się to Państwu w miarę regularnie czy schematycznie pokazać, nasz hymn jest takim ważnym puzzlem w całej tej układance Pawłowej teologii adamicznej. Jeszcze raz powtórzę, na pierwszy rzut oka tego nie widać, bo nie ma tam wprost Adam, ale gdy James Dunn zrobił tę analizę kluczowych słów z innymi fragmentami właśnie z Septuaginty przede wszystkim, to bardzo fajnie to wyszło. I piąty, ostatni punkt komentarza do tego hymnu. Ubóstwo to wynikające z kenozy, to ubóstwo Chrystusa w takim najgłębszym tego słowa znaczeniu. W chrześcijanach, w każdym z nas ma zapoczątkować pewien styl życia, życie kenotyczne. To właśnie chociażby ta teologia ubóstwa, o której mówiłem, ale tu święty Paweł znowu nam to w samym liście do Filipian kapitalnie pokaże retoryką. Otóż po stronie lewej widzicie Państwo znowu ten hymn i tu już w tej znanej wersji z Septuaginty, mając naturę Boga, nie uznał za stosowne korzystać ze swojej równości z Bogiem. Przepraszam, nie Septuaginty, to jest inne tłumaczenie. I co ciekawe, rozdział dalej, Paweł będzie już pisał o dalszych problemach, zwracając się konkretnie do Filipian i pisząc o rzeczach, o tych, które w ogóle zadecydowały, że ten list powstał. I w trzecim rozdziale mamy retoryczne narratio. To jest jeden z elementów w klasycznej mowie retorycznej, który jest ważnym elementem w argumentacji. Narratio, czyli opowiadanie tego, co u mnie, opowiadanie czegoś z przeszłości mojego życia, opowiadanie o moim życiu po to, by to, co argumentuję, pokazać, że działa w moim życiu. Bardzo różne były te elementy retorycznego oddziaływania. Narratio, pisze Arystoteles, jest jednym z najmocniejszych, bo jeżeli ja do czegoś przekonuję, a jednocześnie pokazuję, że to w moim życiu działa, to coś już jest nie tylko opinią moją prywatną, ale rzeczywistością, którą można w jakiś sposób zweryfikować. I teraz Paweł pisze o sobie tak: co do gorliwości byłem prześladowcą Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej stałem się bez zarzutu, a to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę, po grecku mówiąc dosłownie za śmieci. I owszem, nawet wszystko uznaję za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym tylko pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę do jakiegoś pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, że już stałem się doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa. Paweł w ogóle, jak zawsze wspomina o swoim życiu przeszłym, o tym, że prześladował Kościół, że potem się nawrócił, używa bardzo ciekawych, wyszukanych dosyć metafor, które albo sięgają do proroków, na przykład słynna metafora płodu poronionego, kiedy prześladowałem Kościół, byłem jak płód poroniony. To są metafory, które on tak spryciarz, bo z jednej strony to jest bardzo duża pokora powiedzieć tego sobie, a z drugiej strony on cytuje Jeremiasza, czyli stawia siebie w linii proroków, nie? Najwyższych autorytetów Starego Testamentu. Natomiast tu robi to narrację w bardzo chytry sposób, mianowicie w tak króciutkim fragmencie, to są wersety od 6 do 11, używa aż 5 terminów, to tylko w Grece widać, ale zaznaczyłem to kolorami, tych samych, które pojawiły się w tym hymnie chrystologicznym, właśnie w opisie kenozy Chrystusa. To będzie morfe, kluczowy, forma, gdzie mamy morfę, żółtym jest zaznaczona i w nadziei, że upodobniając się do jego śmierci dojdę, to upodobniając tu mamy homomorfidzomentos, czyli homo, taki sam morfidzom, że będę miał tę samą formę homo jak on. Że Paweł jakby na siebie tutaj w tym narracji przenosi cały ten problem morfy, który przedstawiłem w hymnie chrystologicznym. Na siebie. Dalej, uważać coś, myśleć, ego mai, mamy to zaznaczone na zielono. Chrystus nie uznał za stosowne by swojej równości z Bogiem. Paweł nie uznał czegoś za zysk, ale uznał to za śmieci. Po trzecie, participium genomenos, stawszy się w tym genomenos greckim mamy gen, tak? Nasz polski gen, czyli to jest zrodzenie się, wejście w historię. Kluczowe słowo dla naszego hymnu. Pojawia się 2 razy po stronie Chrystusa. Stając się podobnym do ludzi, stając się posłuszny aż do śmierci, Paweł stał się bez zarzutu. Po grecku to dziwnie nawet brzmi. Bez zarzutu, zrodzić się bez zarzutu. Ale Paweł po to robi, żeby całe narratio teraz zlinkować z tym hymnem chrystologicznym. 4. terminem jest heuro hebrajskie albo w wersji deponens heuro mai znaleźć, ja znajduję i to jest zaznaczone na różowo. Z zewnętrznego wyglądu Jezus Chrystus uznany za człowieka, bardzo dosłownie znaleziony przez innych jako człowiek, a Paweł sam się znalazł się w nim i dalej kontynuuje swoją myśl. I 5. element śmierci, greckie thanatos. On stał się posłusznym aż do śmierci, natomiast Paweł upodobniając się w morfę, w tej samej homomorfę z Chrystusem, aż do jego śmierci również używa słowa thanatos. Popatrzcie, tylko 5 wersetów i aż 5 słów technicznie, czasem w dziwnych konstrukcjach, to Paweł chce przez to pokazać. Czytajcie narratio przez pryzmat tego hymnu chrystologicznego. Dlaczego tak? O co chodzi Pawłowi? Narratio, powiada Arystoteles w retoryce, to jest z jednej strony mocny argument w dowodzeniu tezy, ale również pewnego rodzaju egzemplum, przykład, że tak jak dzieje się pewne rzeczy w moim życiu, tak może się w waszym życiu również stawać. Czyli chodzi tutaj po prostu o to, że Paweł mówi, ten hymn chrystologiczny, ta teologia kenozis, to wszystko, co żeśmy sobie dzisiaj omówili, nie jest tylko teoretyczną spekulacją do rozkminek teologów, ale ona ma się stać rzeczywistością życia człowieka, pewnego chrześcijańskiego stylu życia. I popatrzcie, drodzy, w tym wypadku Filipianie, to jest ten sam list, w moim życiu to się stało. Paweł czyta swoje życie w narratio przez pryzmat tajemnicy kenozy Jezusa Chrystusa, a przez to na konkretnym przykładzie, konkretny przykład ma zawsze większą moc dowodzeniową, na konkretnym przykładzie pokazuje właśnie Chrystusa jako ten model do naśladowania, nie w takim sensie powtarzania tych samych dróg życia, tylko no, pewnie filozof by powiedział na poziomie ontologicznym, żeby się we mnie stało dokładnie to wszystko w mojej głębi, to co się stało w Chrystusie. To jest możliwe i To rodzi w nas nową duchowość, stajemy się właśnie z powrotem nowymi Adamami. Tego wszystkiego uczy nas tajemnica wcielenia u świętego Pawła i tego, to możemy z tego hymnu faktycznie wyczytać. To w tym hymnie jest. I można powiedzieć, że właśnie to jest egzegezą. Szanowni Państwo, wcielenie, ta tajemnica wcielenia, ten dwuruch, on stał się człowiekiem, abyśmy się stali bogami. To jest treść, to wszystko dzisiaj powiedziałem, to jest sama treść, istota Bożego Narodzenia, które będziemy świętować już niedługo. No trochę oryginalny sposób wysyłania kartki świątecznej, ale potraktujcie, szanowni Państwo, tę prezentację jako wysyłaną z serca kartkę świąteczną, ponieważ to wszystko, co Paweł mówi nam w tych dwóch tekstach, list do Galacjan i do Filipian, to jest tak naprawdę tajemnica Bożego Narodzenia i naszego narodzenia dla nieba jako dzieci Bożych. I bardzo serdecznie życzę Państwu, by w czasie świąt Bożego Narodzenia te teksty przemówiły z jeszcze większą mocą. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.